Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem w studiu w Krośnie jest Gabriel Zajdel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i radny miasta Krosna. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznijmy naszą rozmowę od polityki międzynarodowej. Kolejna tura rozmów wysłanników USA i Ukrainy w Miami. Krótki, jednobrzmiący komunikat mówiący, że przez ostatnie dni na Florydzie amerykańska delegacja przeprowadziła szereg produktywnych i konstruktywnych rozmów z partnerami ukraińskimi i europejskimi. Przełomu tutaj zatem nie ma, natomiast jest pewnego rodzaju przełom w sprawie pieniędzy dla Ukrainy. Unia Europejska uzgodniła pożyczkę dla tego kraju w wysokości 90 miliardów euro. No ale trochę słodko-gorzka wymowa tego faktu, bo te pieniądze będą pochodzić niejako z zasobów unijnych. Nie udało się przekonać Belgii do wykorzystania na ten cel środków z zamrożonych rosyjskich aktywów i to jest pewnie, panie Gabrielu, owa gorzka część tej pożyczki.
Pewnie tak, dlatego że to, co widzimy cały czas, to jest to, że Unia Europejska, pomimo tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, działa zbyt ostrożnie. Mechanizmy prawne istnieją, ale brakuje politycznej decyzji tak naprawdę i to jest wielki problem, dlatego że za to, co dzieje się po naszej wschodniej stronie, powinien płacić agresor. Jeżeli mamy dostęp do tych środków i te środki są ulokowane w Unii Europejskiej, Unia Europejska ponosi koszty związane z tą wojną cały czas, to te środki powinny być zabrane na rzecz odbudowy albo też obrony Ukrainy. Samo to, te pieniądze, o których cały czas mówimy, ja wiem, że były różne fałszywe informacje, że to Polska zapłaci całość i tak dalej, musimy pamiętać, że Ukraina musi być wspierana cały czas, bo ona też walczy o bezpieczeństwo Polski. Jeżeli Ukraina upadnie i stanie się coś takiego, że ta granica przesunie się do nas, to nagle okaże się, że my będziemy tym zarzewiem wojny i nie chciałbym, żeby coś takiego się stało. Dlatego te koszty, które możemy ponieść teraz tylko i wyłącznie finansowe i to nie my jako Polska, tylko całość, jako Unia Europejska, bo te pieniądze dzielą się na wszystkie kraje tak naprawdę, a my pamiętajmy, że Polska cały czas jest takim płatnikiem w Unii Europejskiej, który mniej płaci, a więcej dostaje, bo jeszcze jesteśmy w tej sytuacji, że ciągle dostajemy więcej. Więc te koszty dla naszego kraju, dla naszych obywateli nie są takie duże, natomiast jest to dla nas bardzo ważne. I to, tak jak pan powiedział, te zamrożone rosyjskie aktywa powinny być wykorzystane, bo to agresor powinien płacić za skutki wojny. Ale skoro nie jesteśmy w stanie w tym momencie tego wykorzystać, bo nie ma takiej decyzji politycznej, spróbujmy pomóc w inny sposób, bo jak nie pomożemy, to za chwilę znajdziemy się w podobnej sytuacji.
To jeszcze przy Ukrainie pozostańmy. W Polsce przebywał z wizytą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i trochę różnie przebiegała ona, jeśli chodzi o spotkanie z polskim prezydentem i polskim premierem. Dwa cytaty. Prezydent: pomoc Polski dla Ukrainy nie spotkała się z należytym docenieniem i zrozumieniem. Premier: z pewnością z nami dysponujesz mocniejszymi kartami. Tu trudno nie zauważyć różnicy.
No jest różnica, wiadomo, tylko pamiętajmy, że politykę zagraniczną kształtuje rząd, a nie prezydent. I rząd artykułuje bardzo dobrze nasz stosunek do Ukrainy. Poza tym Ukraina nie raz i nie dwa wyraziła swoje uznanie za to, że im cały czas pomagamy. Ale co jest ważne, wizyta sama w sobie była symboliczna. Była symboliczna, bo z jednej strony pan prezydent Ukrainy przyjechał do prezydenta naszego, z drugiej strony przyjechał do rządu i tak jak pan powiedział, był dwugłos. I to jest niedobre, ale tak jak mówię, polityka zagraniczna jest odpowiedzialnością Rady Ministrów i rządu. A solidarność z Ukrainą, co jest też ważne, bo tu też czasem się do tego nawiązuje, że my jesteśmy solidarni z Ukrainą, ale nie możemy wykluczać twardych rozmów o interesach polskich pracowników i rolników, bo tu też ten temat był podniesiony, dlatego że są pewne kwestie, w których musimy po prostu utrzymywać swoje zdanie. Bo to jest ważne dla Polski.
To jeszcze jeden kontekst krajowy, tym razem wojny na wschodzie. ABW zatrzymała, sąd zdecydował o aresztowaniu Polaka podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Miał robić zdjęcia wojskowych transportów. I niepokojące jest w tym wszystkim to, że nie wiem, być może to jest nawet pierwszy przypadek, że dotyczący obywatela naszego kraju w kontekście ewentualnej domniemanej próby szpiegostwa dla Rosji.
No jest to na pewno pewien problem, tylko ja bym traktował szpiegostwo jako zdradę, dlatego że no jest to pewien sposób działanie, no nie w pewien, tylko w konkretny sposób działanie przeciwko swojemu narodowi, przeciwko swojemu krajowi. I niezależnie od poglądów czy przeszłości tego człowieka. Co mnie tylko martwi, to to, że robimy z tego taki troszeczkę cyrk medialny, dlatego że mówimy o tym jak te służby działają, się zastanawiam w takim razie, no bo jeżeli złapaliśmy szpiega, to powinien być złapany po prostu i cisza powinna zapaść, moim skromnym zdaniem. Dlatego, że bezpieczeństwo państwa wymaga ciszy operacyjnej, a nie konferencji prasowych na ten temat, że złapaliśmy. Chyba, że to jest jeden z tych szpiegów, którego można było pokazać, a takich szpiegów złapano jeszcze 20, o których nie wiemy. Też możemy tak pomyśleć. Dlatego, tak jeszcze raz powtarzam, szpiegostwo to zdrada i nieważne, jaką miał przeszłość i skąd pochodził. Natomiast nie róbmy politycznego teatru i takich medialnych pokazówek.
To teraz jeszcze trochę w kontekście międzynarodowym, ale również czysto krajowym. Polski sąd cofnął europejski nakaz aresztowania wydany dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. W uzasadnieniu między innymi z tego, co przenikło do wiadomości medialnych, napisano, że w Polsce panuje kryptodyktatura. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, to postanowienie zadziwia. Prokuratura ma złożyć ponowny wniosek o oddzielenie europejskiego nakazu aresztowania. Jak pan tą całą sprawę skomentuje?
Najpierw musimy popatrzeć, w jakim chaosie prawnym funkcjonuje nasz kraj już od wielu lat, od kiedy PiS był u władzy i ten chaos pozostał cały czas i przez ten chaos cały czas cierpimy i cały czas dostajemy po głowie. Próbujemy w tym momencie, rząd próbuje budować silne państwo, ale niestety ten chaos prawny wraca jak bumerang, bo ciągle gdzieś mamy jeszcze nieuporządkowane sprawy, ciągle coś jeszcze zostało i niestety to się odbija na arenie międzynarodowej, bo jest to w pewien sposób kompromitacja państwa polskiego na arenie międzynarodowej. I efekt wielu lat psucia wymiaru sprawiedliwości przez partię rządzącą, czyli Prawo i Sprawiedliwość, przed tym rządem, który teraz jest.
Wróćmy jeszcze na moment na krajowe podwórko. Prezydent Karol Nawrocki zawetował 3 kolejne ustawy. Nowelę prawa oświatowego, nowelę ustaw o zdrowiu publicznym i podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku akcyzowym. Sejmowi nie udało się natomiast odrzucić weta prezydenta do ustawy łańcuchowej. No i pewnie trudno przynajmniej tych 3 pierwszych faktów i wet prezydenckich nie rozumieć jako kolejnej odsłony konfliktu między parlamentem, czy też może rządem i parlamentem, a prezydentem.
No tak to niestety w tym momencie wygląda, że weto stało się narzędziem politycznej blokady. Prezydent ma prawo za każdym razem powiedzieć weto i zawetować ustawę, która według niego jest zła, ale to nie polega na tym, że blokował wszystko to, co jest niezgodnie z linią polityczną jego partii, bo to w tym momencie tak wygląda. Chociaż mnie najbardziej przeraża zawetowanie ustawy dotyczącej akcyzy na alkohol. To jest coś niesamowitego, czyli co? W tym momencie zawetował tylko po to, żeby wyborcy, ci, którzy, nie wiem, go wspierają, mogli sobie jeszcze tanio kupić, nawet ta informacja, poczekajcie, za chwilę będzie drożej, na razie można kupować taniej. My wiemy, że w tym momencie mamy cały czas w Polsce wielki problem, jeżeli chodzi o alkohol, o spożycie alkoholu, wprowadzane są różne koncepcje, nawet w Krośnie w tym momencie toczy się, że tak powiem, pytania do obywateli, czy wprowadzić nocną prohibicję, czy nie wprowadzić, a pan prezydent wetuje ustawę, która powoduje, żeby podnieść akcyzę. Akcyzę, która tak naprawdę wpływa później do naszego rządu, między innymi po to, żeby radzić sobie z finansowaniem leczenia skutków spożycia alkoholu i nie tylko u osób spożywających, ale też u ich rodzin i całego otoczenia. Ustawa łańcuchowa, kolejna ustawa, która no niestety nie udało się, dlatego że nie było tej większości, która by to przeszło. Też tego nie rozumiem, czyli skierowanie się w jedną stronę. Ja słyszę tu różne takie poglądy, że trzeba będzie kupić kojec za 8 tysięcy, żeby tego psa utrzymywać. Jeżeli mamy zwierzę, zwierzę musi być traktowane dobrze. Jeżeli będzie traktowane dobrze, musimy go traktować jako członka rodziny. Dlatego musimy się liczyć z tym, że też będzie to w pewien sposób kosztować.
Wspomniał pan przy tej okazji, o której mówiliśmy, czyli prezydenta i wet, także o tej lokalnej polityce. Jest pan radnym miasta Krosna. Dzisiaj obrady komisji rady. W tle tej wielkiej polityki toczy się ta samorządowa. Jeżeli chodzi o Krosno, też w tle z kolei rady miasta Krosna pewien konflikt.
Konflikt w tym momencie to jest spór zbiorowy, bardziej nie z Radą Miasta, tylko z panem prezydentem. To jest pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i złożyli wniosek o spór zbiorowy z prezydentem miasta Krosna. Z jakiego powodu? No z takiego powodu, że są cały czas nisko wynagradzani i to już sytuacja toczy się od kilku lat, to nie jest teraz w tym momencie. Z tego co wiem, pani dyrektor mówiła, że rozmowy toczą się w tym momencie, idą w dobrym kierunku, więc mam nadzieję, że to się rozwiąże. Tak czy tak, dziwi mnie to bardzo, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie byli tak traktowani po macoszemu i nie dostawali dużego wynagrodzenia, bo weźmy pod uwagę, że to, co robią, jest ważne, jest to ciężka praca i wymaga dużo poświęcenia.
z nadzieją pozostając, że rzeczywiście ten spór zostanie rozwiązany i święta będą spokojne dla pracowników MOPR-ów w Krośnie. Poprosimy też, bo to ostatnie pewnie, albo przynajmniej jedno z ostatnich politycznych spotkań w tym tygodniu, jeżeli chodzi o przedświąteczny okres, o życzenia świąteczne dla mieszkańców Podkarpacia.
Szanowni Państwo, w swoim imieniu oraz w imieniu mojej organizacji, czyli Nowej Lewicy, życzę wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku, dużo zdrowia i dużo spokoju i żeby ten czas spędzić w rodzinnej atmosferze.
Dziękujemy bardzo w imieniu tych, do których życzenia trafić miały. Gabriel Seidel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i radny miasta Krosna był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu.
A teraz mowa po godzinie 9 do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.